Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Przyszła przyszłość. Jest niepewna, bliska i możliwa w wielu scenariuszach. W naszym podcaście skupiamy się na przyszłości w różnych aspektach społecznych i marketingu, który sprawdza, wdraża i komunikuje hype'y, fedy i trendy, które mogą kształtować jedną z wersji przyszłości. Do rozmów na temat zmieniającego się świata zapraszamy ekspertów zarówno z kolegium Civitas, jak i wybitnych praktyków marketingu. Wiemy jedynie, że chcemy, by przyszłość była bardziej zielona niż czarne wizje, które napędzają sci-fi.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Przyszła przyszłość. Dzisiaj gościem i naszym rozmówcą jest doktor Roland Zarzycki. I chyba, Rolandzie, poproszę ciebie, żebyś się przedstawił sam, mówiąc o tym, czym się zajmujesz i jaki był twój udział w tym badaniu.
Dzień dobry, czy dobry wieczór, bo akurat u nas teraz jest wieczór. Rzeczywiście, nazywam się Roland Zarzycki, dziękuję za zapowiedź. Pracuję na co dzień w Kolegium Civitas, gdzie pełnię różne obowiązki i dydaktyczne, i też prowadzę badania naukowe. Pracuję także przy rozwijaniu ośrodka badań nad przyszłością. A jeśli chodzi o to badanie, jego wyniki, o których dzisiaj chcemy chyba rozmawiać, to mój udział był taki, powiedziałbym, dwojaki, to znaczy z jednej strony koncepcyjny, bo od początku zaangażowałem się w te prace nasze wspólne, mając poczucie, że dotykamy jakichś bardzo ważnych kwestii, które mnie po prostu interesują, więc taki interes i motywacja, powiedziałbym, czysto poznawcza. Po prostu ważne, to ważne rzeczy myślę. Po drugie, no na tym etapie takim też analitycznym, kiedy analizowaliśmy, jakie pytania powinny zostać zadane, a potem jak z kolei odpowiadali nasi ankietowani i co z tego wynika, więc tak jakoś chyba wyglądał mój udział, a przynajmniej ja tak bym o nim opowiedział.
Robiąc to badanie, wszyscy mieliśmy poczucie, że dotykamy bardzo ważnej rzeczy. Takiej rzeczy, takich zjawisk, takiego momentu, który może mieć duży wpływ na nasze myślenie o tym, o przyszłości, o tym, jak nasze postawy mogą wpływać na przyszłość. Mówiłeś o rozwoju ośrodka badań nad przyszłością. To może powiedzmy kilka słów o tym, czym ośrodek badań nad przyszłością się zajmuje, czym jest.
Tak, więc ośrodek badań nad przyszłością to jest taka wyspecjalizowana, można powiedzieć, agenda Kolegium Civitas, która została już ponad dekadę temu założona przez Edwina Bendyka i w swojej historii ośrodek miał różne etapy, zajmował się różnymi rzeczami, ale może nie patrząc w przeszłość, tylko w teraźniejszość, to obecnie zajmuje się analizą zjawisk społecznych w trzech wymiarach: społeczeństwo, technologia i środowisko, ale wszystko to przy takim wspólnym mianowniku i ukierunkowaniu na przyszłość. To znaczy, jaka będzie właśnie przyszłość tej technologii, środowiska i społeczeństwa, ale też jak to, co dzisiaj obserwujemy, tę przyszłość tworzy. I jeśli miałbym komuś krótko powiedzieć, czym się zajmujemy, to powiedziałbym, że odwołałbym się być może do jakiejś teorii naukowych, społecznych, które w którymś momencie pokazały ludzkości i uświadomiły nam, że z rzeczywistością jest tak, że ona oczywiście w jakimś sensie jest taka, jaką została stworzona do tej pory, ale też my w jakiś sposób ją tworzymy. Szereg różnych teorii i badań pokazuje, że tę rzeczywistość tworzymy poprzez język i poprzez komunikację, poprzez tak, jak o tym świecie mówimy. I to, jak nazywamy rzeczy, jak o nich mówimy, ma taką magiczną moc, w którymś momencie zaczyna się przekładać na rzeczywistość. Żeby posłużyć się jakimś krótkim przykładem, kiedy odmawiamy komuś uczestnictwa w życiu społecznym, kiedy wykluczamy kogoś z tego życia społecznego i ta osoba przez to, czy tego typu osoby w tym życiu społecznym przestają być reprezentowane, przestają brać w nim udział, to to zjawisko zaczyna się pogłębiać i one faktycznie w którymś momencie nie tylko są wykluczane, są obiektem tego wykluczania, ale po prostu faktycznie stają się wykluczone, zostają poza tym społeczeństwem. czysto przykładowo mówiąc, i w tym sensie nasze działania komunikacyjne, językowe reifikują się i tworzą rzeczywistość. Jeżeli kogoś by interesowało, ten temat by interesował głębiej, to zawsze odsyłam i zachęcam do być może jednej z najlepszych książek z nauk społecznych, jaka została napisana, Bergera i Lukmana, klasyczna, czyli Społeczne tworzenie rzeczywistości.
Jeśli popatrzymy na to, właśnie na relacje pomiędzy teraźniejszością i przyszłością, to jak z twojego punktu widzenia, jakie na przykład trendy czy megatrendy, bo to bardziej o megatrendach pewnie będzie rozmowa, obserwujemy dzisiaj, mają albo będą miały wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość?
Oczywiście teraz pierwsza odpowiedź, która wszystkim nasuwa się na usta, to jest rozwój sztucznej inteligencji, która właściwie rozwijana jest od dawna, ale dopiero od, można powiedzieć, pół roku nastąpił taki gwałtowny wzrost zainteresowania mediów, influencerów, rozwojem tej sztucznej inteligencji. Udostępnione zostały do publicznego użytku, darmowego, różnego rodzaju programy, z których teraz korzystamy intensywnie i mamy takie poczucie, że to wiele zmienia, że to, co się dzieje na tym polu, może zmienić nasze miejsca pracy, może zmienić nasze sposoby do rozwiązywania różnych problemów, kwestie na przykład medyczne, ta sztuczna inteligencja może nagle wynaleźć różnego rodzaju leki i tak dalej, więc mamy takie poczucie, że to jest temat, który jest bardzo gorący, ważny, kształtujący tą przyszłość i nie będzie tu jakiegoś zaskoczenia. Ja się po prostu z tym zgadzam. Tak, to jest bardzo ważny temat i myślę, że temu powinniśmy poświęcać naszą uwagę, ale jednak nie o tym dzisiaj chyba będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o innych trendach i megatrendach, które bardziej są związane z jednej strony z konsumpcjonizmem, który obserwujemy już od dosyć dawna na świecie. Można powiedzieć, narasta ten konsumpcjonizm, ale jakby nie jest czymś nowym. Zderzonym z czymś trochę jednak nowym, świeżym, mianowicie kwestią i dyskusją na temat zrównoważonego rozwoju. Nie jest to temat bardzo nowy. Wiemy, że już od jakiegoś czasu Organizacja Narodów Zjednoczonych dyskutuje tę sprawę. Jesteśmy uświadamiani, upowszechnia się świadomość taką ekologiczną czy dotyczącą właśnie zrównoważoności rozwoju. Ale temat ten, im gorszej kondycji jest nasza planeta, tym jakby bardziej zaczynamy się tym wszystkim przejmować. Albo przynajmniej deklarujemy, że się tym przejmujemy, bo tak wypada. I w kontekście właśnie konsumpcjonizmu, zderzenia tego konsumpcjonizmu z naszą odpowiedzialnością za zrównoważoność rozwoju, dochodzimy do pewnego typu napięć i dysonansów poznawczych. To znaczy, z jednej strony chcielibyśmy konsumować, bo to jest fajne i przyjemne i ludzie inni nas cenią za to, że mamy fajne gadżety albo jeździmy fajnymi samochodami, ale z drugiej strony inni ludzie albo i może nawet ci sami zaczynają nas krytykować za to, że za dużo konsumujemy. No i w takim razie jak się w tym wszystkim odnaleźć? Człowiek, a zresztą nie tylko człowiek, ale człowiek w szczególności jest taką istotą, która bardzo źle znosi takie dysonansy poznawcze, kiedy właściwie nie wie, za co, czy będzie pochwalony, czy będzie skarcony, więc staje się to jakimś takim, wydaje mi się, ważnym problemem dla tożsamości współczesnego człowieka właśnie w trzeciej dekadzie XXI wieku, na przykład w Warszawie. Ten człowiek jest, myślę, trochę taki skonfundowany i o tym chcemy chyba rozmawiać, bo to jakby mocno jest związane z naszą przyszłością, bo też i chyba ten dysonans poznawczy będzie się pogłębiał coraz bardziej.
No więc przechodząc do naszego badania, do zastanawiania się nad zaangażowaniem, nad markami zaangażowanymi. Powiedz mi, jaki według ciebie wyłania się z tego badania obraz naszej rzeczywistości na teraz? Jacy my jesteśmy, jeśli zadalibyśmy sobie pytanie, my, zaangażowanie, co to znaczy i jakie mamy tutaj odcienie postaw?
Jasne, to ja może tak od razu z góry taki disclaimer, czy takie zasygnalizowanie, że to, co będę mówił, to jest moja opinia i to jest pewna interpretacja rzeczywistości, która jest, powiedziałbym, dosyć pesymistyczna i krytyczna. Trochę to wynika być może i z mojej natury, że tak podchodzę do obserwacji świata, więc jakby zasygnalizuję to. I to, co moim zdaniem wyłania się na pierwszy rzut oka właśnie z tego badania jest to, że jesteśmy tacy, powiedziałbym, podatni i niesamodzielni w tym naszym zachowaniu wobec tych wyzwań współczesności, czyli zaangażowania, potrzeby zaangażowania, czyli odpowiedzialności za świat, tego zrównoważonego rozwoju. Dlaczego tak twierdzą? Może krok wstecz wykonam i powiem krótko o tym, jak to wygląda z perspektywy, no powiedziałbym, teorii społecznych. My jako ludzie jakoś działamy w tym świecie, podejmujemy różne decyzje zgodnie z tym, co jest dla nas wygodne, przyjemne, ale też i biologicznie korzystne, zapewnia dobrostan nam, naszemu potomstwu, jeśli je mamy, i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy tacy bardzo ludzcy w tym, ale społeczeństwo działa w taki sposób, że oczekuje od nas czasami, żebyśmy się wytłumaczyli z tego, co robimy. Czyli czasami jesteśmy pytani, tak bardzo upraszczając, a dlaczego tak robisz? A czemu to zrobiłeś? A dlaczego tego nie zrobiłeś? I wtedy to jest, czasami bywa nieprzyjemne, bo nie wiemy, co powiedzieć. Niezręcznie jest czasami powiedzieć, no zrobiłem to dla własnego interesu. Za to nie jesteśmy chwaleni, a wiadomo, że jak nie jesteśmy chwaleni, to już nie jest takie dobre, bo człowiek jest taką też istotą, to jakby wszystkie badania potwierdzają, która lubi być chwalona. Każda istota żywa lubi być chwalona. W związku z tym lubimy mieć na potorędziu takie historie i takie opowieści, które przedstawią nas w dobrym świetle. I nie inaczej jest właśnie w tym przypadku. Pytanie jest jeszcze takie, czyja opinia ma na znaczenie? Oczywiście nie każda opinia, bo jeżeli ktoś jest wyborcą jakiejś tam partii, no to nie będzie się przejmował, co myślą na jego temat wyborcy innej partii. Nawet można powiedzieć, im bardziej go hejtują, tym on będzie bardziej usatysfakcjonowany, nie? Bo jakby
potwierdza.
Tak. Więc oczywiście zabiegamy o względy naszego otoczenia, osób podobnych do nas, osób, które mają dla nas autorytet. Zabiegamy też o względy dużych podmiotów, instytucji, ludzi ważnych, na przykład, nie wiem, prezydenta kraju, na przykład wielkiej firmy, na przykład pracodawcy, ponieważ wiadomo, że te osoby mogą wpłynąć istotnie na nasze życie, więc lepiej, żeby do nas dobrze mówiły. Nie mówię, że to jest takie absolutnie cyniczne i wyrachowane, bo oczywiście każdy ma jakieś granice, których nie przekroczy. Ale mówię o pewnych statystycznych tendencjach, że jednak ludzie zabiegają o względy. No i teraz do tego są nam potrzebne dobre historie. I tak samo właśnie w tym naszym badaniu jest pokazane, że są ludzie, którzy uważają, może podzieliłbym to na takie dwa kryteria. Czy uważają kwestie zrównoważonego rozwoju za kwestie istotne, czy nie? Czy to jest po prostu ważna sprawa, czy nie jest ważna? I tu mamy odpowiedzi tak i mamy odpowiedzi nie. Z grubsza, mówiąc, upraszczając to wszystko. I mamy drugie pytanie. Czy angażujesz się w te kwestie, czy działasz na rzecz zrównoważonego rozwoju? I tu znowu mamy odpowiedzi tak i nie. W związku z tym mamy łącznie cztery możliwości, czyli ankietowanych, którzy z grubsza odpowiadają tak, to ważne i tak angażuję się. Mamy takich, którzy mówią tak, to ważne, ale jednak się nie angażuję. Mamy takich, którzy mówią nie, to nie jest ważne i nie angażuję się. I tej czwartej grupy raczej nie mamy, bo to trochę byłoby sprzeczne, gdyby ktoś mówił, że to jest ważne, że to jest nieważne, ale się mimo wszystko angażują. Więc takich nie mamy, czy prawie takich nie mamy. Natomiast te pierwsze trzy grupy to są właśnie typowe, takie typy idealne, można powiedzieć, zachowań tych naszych ankietowanych, które pokazują, jak można podejść do swojego właśnie zaangażowania i działania w świecie i co więcej, jak później można to uzasadniać, argumentować. I bardzo ciekawe, myślę, w tym badaniu jest to, że wszystko to całkiem ładnie i spójnie pokładało się właśnie w takie trzy narracje, które w tym badaniu wyróżniliśmy i które korespondują właśnie z takimi trzema typami postaw, które są najczęściej w społeczeństwie spotykane, jeśli chodzi o zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
To powiedzmy sobie, jakie grupy wyłoniły nam się, właśnie jakie historie opowiedziane wyłoniły nam się z tego badania. Najliczniejszą grupą, z którą mieliśmy do czynienia, bo jest to grupa 37% badanych, został zamknięty w grupie pasywni konformiści. Kim oni są?
Tak, pasywni konformiści to są według tych naszych obserwacji, czy tej interpretacji wyników, które poczyniliśmy, to są osoby, które właśnie odpowiadają dwa razy nie. To znaczy, one mówią mniej więcej historię swojego życia, opowiadają w taki sposób. Czy angażujesz się w sprawy globalnej odpowiedzialności? Czy rozliczasz innych z tego? Czy patrzysz na to, jak marki postępują? Czy sprawdzasz, kto wyprodukował produkt, czy w jaki sposób wyprodukował produkt? I ci ludzie, co do zasady, statystycznie rzecz biorąc, będą odpowiadać, że raczej nie. Że tego nie sprawdzają, nie robią tego, żyją tak, jak jest im wygodnie i nie poświęcają na to czasu i energii. Zwróćmy proszę uwagę, że jest to pewna śmiałość tej odpowiedzi, dlatego że w naszym świecie, przynajmniej nie wiem, w Unii Europejskiej, za coś takiego można zostać skarconym i można powiedzieć, można się natknąć na taką ripostę, że ktoś mówi, no jak możesz tak postępować, przecież a co z odpowiedzialnością za drugiego człowieka? Przecież to jest nieodpowiedzialne zachowanie. Czy ty nie masz sobie empatii? Czy nie myślisz o swoich dzieciach, o przyszłych pokoleniach, o tym świecie, o różnych innych rzeczach? I wtedy właśnie jest ten moment, w którym trzeba się wytłumaczyć. I te osoby mają bardzo fajną odpowiedź. One po prostu mówią, przecież to wszystko i tak nie ma znaczenia. Albo mówią, i to wychodzi w naszych badaniach, mówią, wszystkie firmy oszukują.
W jakim stopniu firmy są niemoralne.
Dokładnie.
Więc oszukują, ściemniają. Więc właśnie. To jest jakby jedna z reguł gry.
Dokładnie. Więc co ja, malutki człowiek, mogę zrobić w konfrontacji z tym całym systemem, z tą całą machiną? Cokolwiek ja bym nie robił, to i tak ktoś inny na tym wszystkim zarobi po prostu, bo wpuści mnie w jakieś innego rodzaju maliny, więc lepiej sobie już dać z tym wszystkim spokój. Być porządnym człowiekiem, robić to, co się ma do roboty i już, i nie przejmować się tymi rzeczami. Nie chcę teraz jakby oceniać tych postaw, bo jakby nie to jest celem naszego badania, żeby kogokolwiek tutaj oceniać. Chodzi raczej o to, żeby pokazać, w jaki sposób układa się opowieść takiej osoby, kiedy zostaje przyparta do muru, powiedzmy, pytaniami. Właśnie w taki sposób mniej więcej ona tłumaczy swoje zachowania. Nie oceniamy, czy to prawda, czy nieprawda, czy to jest racjonalizacja, czy to nie jest racjonalizacja, ile w tym jest słuszności, a ile nie. W każdym razie to jest dla nas ciekawe.
Na drugim końcu skali znajduje się również liczna grupa, bo to jest 36%, czyli powiedziałabym dosyć równoważąca, bo tylko 1% różnicy. Mhm. I ta grupa to aktywni działacze. I tu, że tak powiem, zapalają się iskry.
Tak jest, dokładnie. No to są ludzie z iskrami, a nawet powinniśmy nazwać tę grupę, ja tak uważam, nie aktywni działacze, tylko aktywne działaczki, ponieważ tutaj widzimy wyraźny taki, statystycznie widzimy takie demograficzne przekrzywienie w stronę właśnie płci żeńskiej, osób, które deklarują się jako kobiety. I taki właśnie, taka aktywna działaczka statystycznie jest kobietą. Zwykle są to osoby w średnim wieku, tak statystycznie rzecz biorąc. Osoby statystycznie trochę bardziej majętne niż przeciętny nasz respondent, trochę lepiej wykształcone niż przeciętny nasz respondent. I jakie są ich odpowiedzi? Czy się angażujesz? Tak, oczywiście. To nie jest tylko tak, angażuję się. Nie, to jest tak, oczywiście, z tymi iskrami w oczach. Trzeba po prostu się angażować, trzeba działać, trzeba ratować świat. Na to pytanie też wcześniejsze, czy to jest ważne, oczywiście tak, one też odpowiadają, że to jest jakby fundamentalnie ważne, że w tym momencie ta odpowiedzialność za świat jest najważniejsza być może rzecz, którą powinniśmy się zajmować. I teraz ta historia też jest bardzo ciekawa i nieoczywista. To znaczy, jeżeli ktoś z Państwa, kto teraz nas słucha, ma jakiś typ przekonań, czyli na przykład utożsamia się z tą grupą tych pasywnych konformistów, to pewnie trafia do tej osoby, do ciebie, słuchaczko czy słuchaczu, ta narracja. Ale właśnie to ciekawe jest to, żeby spróbować popatrzeć, jak na tę argumentację patrzy ktoś inny, ktoś, kto jest z innej grupy. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o te aktywne działaczki, to spróbujmy popatrzeć na to z innej perspektywy, nie będąc aktywną działaczką. Z perspektywy zewnętrznej taka osoba będzie tak aktywnie działała po to, żeby zdobyć społeczne uznanie za to, co robi. Czyli można jej przypisać też jakieś takie interesowne cele. Czyli nie robi tego dlatego, że naprawdę się tak bardzo troszczy o ten świat, tylko dlatego, że ulega na przykład presji społecznej, że trzeba sortować śmieci i ona teraz będzie sortować śmieci. Albo z kolei chce zabłysnąć wśród znajomych, czy chce w swoim kręgu odbiorców, wśród swoich autorytetów pokazać, że naprawdę angażuje się w te sprawy, od których zawsze głosi, że trzeba to robić, więc ona też to robi, poświęca się po pracy, jakby specjalnie tam gdzieś chodzi, pomaga, bojkotuje jakieś firmy, chodzi na jakieś manifestacje i tak dalej. Znowu nie mówię tego, żeby to krytykować, tylko staram się opowiedzieć o tym z innej perspektywy, że można dostrzegać w tym też pewien interes, że ta osoba robi to po to, żeby coś zamanifestować i zdobyć za to jakieś nagrody w postaci pochwały, na przykład. Że fajnie działa, że to jest ważne i tak dalej. Co o tym jeszcze świadczy i co jest tutaj bardzo ciekawe? Że te osoby, te aktywne działaczki czy aktywni działacze mają także taką cechę, że bardzo chętnie krytykują innych. To znaczy dyscyplinują innych i mówią, a ty nic nie robisz w tej sprawie, a powinieneś zrobić to, a powinieneś zrobić tamto. Zobacz, ile ja zrobiłam, zobacz, ile ten ktoś już zrobił, a ty nic nie zrobiłeś. I tutaj jakby wchodzimy na taki teren, na którym ciekawie ujawnia się pewne poczucie wyższości moralnej, którą ta grupa ma nad innymi. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na pasywnych konformistów, to oni raczej mówią tak, my nikogo nie chcemy oceniać, my chcemy po prostu sobie spokojnie żyć i już dajcie nam wszystkim spokój, dajcie nam spokój. Ale ci, którzy są bardzo zaangażowani, będą także domagali się czegoś od innych. Co jest jakby ciekawe i ma też swoje konsekwencje oczywiście społeczne. Jak wiemy, w Polsce, kiedy kogoś się do czegoś przymusza, to tym bardziej będziemy mieli gwarancję, że ten ktoś tego nie zrobi. Więc bardzo często w praktyce, to jest też ciekawe właśnie socjologicznie, czy też praktycznie jest ciekawe, właśnie te osoby, które są tak napastliwie aktywne, zniechęcają innych do robienia pewnych rzeczy w imię tego zrównoważonego rozwoju. Dlatego, że Polka czy Polak, który jest przymuszony, to właśnie tego nie zrobi. Dlatego czasami lepiej jest na spokojnie porozmawiać, na spokojnie o czymś coś pokazać, może dać do myślenia, tak już mówiąc czysto praktycznie, a niekoniecznie kogoś atakować i rozliczać z tego, ile w tym miesiącu zrobił dla zieloności planety.
Ale nasi eksperci z Greenpeace'u, na przykład, którzy komentowali wyniki tych badań, jedną z bardzo pozytywnych i radosnych, że tak powiem, sygnałów płynących z tego raportu było właśnie to, że ta grupa istnieje, jest liczna i jest bardzo dynamiczna. Więc chyba też musimy powiedzieć, że to, o czym przed chwilą mówiłaś, to jest jakby próba spojrzenia na aktywnych działaczy, jakby z butów pasywnych konformistów, ale w żaden sposób nie sugerujemy, że jakby nagrody społeczne są wyłącznie jedynym napędem dla tej grupy. Tam oczywiście. W środku tak. Siedzi również ogień.
Oczywiście tak, nie chcemy tego sugerować, w ogóle nie chcemy niczego tutaj oceniać. Tak. Po prostu obserwujemy pewne zjawiska i staramy się obserwować z różnych perspektyw. Mhm. Coś może tutaj bym dodał jeszcze, jeśli chodzi o to zaangażowanie, co cały czas jednak budzi pewne wątpliwości co do tych takich bardzo jednoznacznych postaw, jeżeli takie są. Mianowicie taki pasywny konformista może zawsze zapytać wtedy, kiedy mówimy o tych historiach i narracjach, opowieściach o świecie. No to co ty takiego w takim razie robisz, żeby ratować ten świat? I to jest takie trochę perfidne pytanie, ale niestety dosyć trafne. Dlatego, że jeżeli popatrzymy, co te osoby, które klasyfikujemy jako aktywne działaczki czy aktywni działacze robią, no to okazuje się, że te działania z całym szacunkiem nie są jakoś bardzo znaczące. Przynajmniej ja tak to oceniam. To znaczy, jeżeli te działania będą kontynuowane i tylko te działania będą kontynuowane, to świata w ten sposób nie uratujemy i zrównoważoności rozwoju nie przywrócimy, ani nie osiągniemy. Trzeba byłoby robić znacznie więcej. Mówiąc w uproszczeniu, robienie działań takich jak polubienie czegoś na Facebooku, czy nie wiem, pójście na jakąś tam pikietę, czy na przykład nie wiem, rozmawianie o czymś ze znajomymi jest oczywiście ważne. Nie chcę też tego dyskredytować, nie chciałbym być źle zrozumiany. Natomiast jest niewystarczające. I w tym sensie ktoś, kto jest pasywnym konformistą, kogo byśmy chcieli przekonać do zaangażowania, musiałby usłyszeć coś znacznie bardziej konkretnego, żeby mieć poczucie, że ci aktywni działacze rzeczywiście działają. Co więcej, pewną trudnością jest deklaratywność tych działań. To znaczy, jedną rzeczą jest być zaangażowanym działaczem i faktycznie robić te wszystkie rzeczy, a co innego jest po prostu to deklarować i robić raz na rok. Więc to też jest tutaj mocno problematyczne. W naszym badaniu udało się złapać bardzo ciekawy aspekt tej sprawy. Mianowicie realizowaliśmy to badanie i tę ankietę w podziale na trzy sektory, na trzy segmenty rynku. Po pierwsze żywność, po drugie sektor, no, można powiedzieć, paliwowy i po trzecie takie usługi finansowe, ekonomiczne. I analizowaliśmy aktywność naszych respondentek, respondentów w każdym z tych trzech obszarów. To znaczy, czy sprawdzają pochodzenie produktu, czy sprawdzają tam etyczność firmy, czy, nie wiem, czy bojkotują taką firmę i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że działania prawie wyłącznie, te takie znaczące różnice pomiędzy tymi trzema grupami ujawniają się tylko w tym sektorze, segmencie spożywczym. Tak. Natomiast jeśli chodzi o segment finansowy i paliwowy, prawie że nie widać różnic między tymi grupami. Co można interpretować w taki sposób, że to trochę poddaje w wątpliwość faktyczne poświęcenie i zaangażowanie tych aktywistów, no bo jeśli byliby konsekwentni, to by stosowaliby te swoje zasady we wszystkich trzech obszarach. Tutaj znowu kwestia historii, opowieści, co taki aktywista czy aktywistka odpowie, kiedy się go o to skonfrontuje z taką opinią. Pewnie taka osoba powie, no tak, ale w przypadku spożywczym ja mam wybór, bo ja mogę wybrać ten produkt albo inny. A w przypadku paliwa, czy w przypadku kredytu bankowego, no ja po prostu jestem skazana czy skazany na taki czy inny produkt i nie za bardzo mam tutaj pole manewru.
Tak, te kategorie się różnią między sobą, między innymi też trudnością konwersji. Ale też dobieraliśmy je w taki sposób, żeby one były stopniowalne. Ta, która dotyczyła energii, była w naszej opinii najtrudniejsza, jeśli chodzi o dokonywanie wyborów, bo jednak to jest, że tak powiem, duża siła bezwładności. Usługi finansowe były gdzieś po środku, bo tu się naprawdę dużo dzieje, tu jest duży wybór. No i segment spożywczy, który jest tak najbliżej jak koszula ciała. I tak w tym wyszły, w pozostałych nie widzieliśmy tej różnicy.
Tak.
Ale wróćmy może do trzeciej grupy. Bo tak nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o trzeciej grupie, czyli o bezsilnych obserwatorach.
Tak jest. No to jest też bardzo ciekawa grupa, rzeczywiście najmniej liczna. I też to, co ciekawe, nie ma jakiejś takiej specyfiki demograficznej oprócz jednego czynnika. Tym jednym czynnikiem jest wiek, mianowicie zwykle są to ludzie raczej młodsi niż starsi. I to coś mówi być może o świecie i o jego przyszłości, z wszystkimi plusami i minusami tego, dlatego że nie chcę w żadnym razie też sugerować właśnie, że działanie jest lepsze niż obserwacja. Nie wiem, czasami wcale nie. Czasami lepiej jest pomyśleć, poczekać, niż niepotrzebnie działać, nie wiedząc, co się robi. Nie chcę przesądzać ani w jedną, ani w drugą stronę, nie taka jest nasza rola. Natomiast obserwujemy to, że ci młodzi ludzie raczej obserwują i na pytanie, czy te sprawy są ważne, odpowiadają tak, są ważne, czy coś w tej sprawie w takim razie robisz? Nie, nie robią. No i wtedy ciśnie się to pytanie na usta, no to dlaczego nic nie robisz? No nie robię, bo nie wiem, co zrobić, bo to i tak wszystko nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej. Osobiście ja odpowiedzi nie wiem, co mam robić, absolutnie nie kupuję, to znaczy mnie to nie przekonuje i to zresztą też wychodzi w różnych innych raportach, które w Polsce się robi na temat postaw na przykład proekologicznych. Często wyciąga się takie wnioski, moim zdaniem niesłuszne, że brakuje ludziom wiedzy. Dlaczego ja się z tym nie zgadzam? Dlatego, że jestem przekonany, że każdy wie o bardzo elementarnych i prostych rzeczach, które można robić, typu zamiast jechać samochodem, mogę pojechać rowerem. Każdy wie, że rower jest bardziej ekologiczny. Nie wierzę w to, żeby ktoś tego nie wiedział. Lepiej nie lecieć na wakacje samolotem, lepiej pojechać koleją. I mówię to jako człowiek, który lata na wakacje samolotem od czasu do czasu. Ale to nigdy bym nie powiedział, że ja tego nie wiem, że to jest nieekologiczne. Ja to wiem, a mimo wszystko to robię, więc robię coś złego. Nawet bym tak może powiedział. I tyle. Nie mam nic więcej na swoje usprawiedliwienie. Natomiast właśnie cała zabawa z tymi narracjami, historiami, opowieściami polega na tym, że każdy lubi mieć jakąś taką historyjkę, która postawi go trochę w lepszym świetle. Więc lubi powiedzieć, ja nie wiedziałem, co powinienem zrobić, ja nie wiem, jak sortować te śmieci i tak dalej, i tak dalej. Więc twierdzę, że jest bardzo dużo różnych rzeczy elementarnych zupełnie, które możemy robić. Na przykład nie kupować tyle rzeczy, ile kupujemy, nie wymieniać telefonu co roku, nie wymieniać komputera co roku, nie wymieniać samochodu co 3 lata. Wszystko to bardzo dobrze wiemy, nie potrzebujemy żadnej dodatkowej edukacji, nie potrzebujemy żadnych, nie wiadomo, jakichś tam badań naukowych, żeby to potwierdzać. Myślę, że każdy to w głębi serduszka bardzo dobrze czuje.
Chyba właśnie o tej bezsilności mówiliśmy dużo w momencie, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy wyniki tych badań. Ta bezsilność była dla nas pewnego rodzaju zaskoczeniem, że ten segment bezsilnych obserwatorów to jest 27%, czyli najmniej liczny, ale z drugiej strony, tak jak mówiłeś, ta bezsilność jakby przekłada się też na inne segmenty. Trochę też dotyka pasywnych konformistów.
Tak, tam pojawiają się już w takich bardziej detalicznych statystykach, jak się na to patrzy, pojawiają się ciekawe zjawiska, na przykład działania podejmowane przez bezsilnych obserwatorów, oni mniej działają, bo jakby tak deklarują, że właśnie są tacy pasywni, ale jak już działają, to robią bardziej sensowne rzeczy. I to jest na przykład bardzo ciekawe dla mnie. Czyli właśnie to, co powiedziałem może wcześniej, że czasami warto pomyśleć chwilę, nic nie robić, ale jak już zrobić, to już zrobić coś sensownego. I dla mnie takim zaskoczeniem, na przykład taką ważną kategorią, wśród różnych działań, o które pytaliśmy ludzi, czy robisz to, czy robisz tamto, czy sprawdzasz pochodzenie produktu, były też pytania o to, odnośnie każdego z tych trzech segmentów, czy w pewnym sensie, czy głosujesz portfelem, to znaczy, czy jesteś skłonny nie kupić produktu firmy, która twoim zdaniem jest w jakiś sposób, w jakimś sensie nieetyczna i tak dalej. I ku mojemu zaskoczeniu, tego typu działanie, które moim zdaniem jest być może najważniejsze nawet, to znaczy, jeżeli ja dlaczego jest najważniejsze? Moim zdaniem. Dlatego, że jeżeli jest jakaś firma, która moim zdaniem jest nieetyczna, to najlepszą rzeczą, jaką uważam, mogę zrobić, taką, która ma bezpośredni efekt, to nie jest jakieś namawianie kogoś czy coś, to jest po prostu nie przekazać moich pieniędzy tej firmie. To znaczy nie kupować produktów tej firmy. Można to nazwać bojkotem, można to nazwać po prostu świadomym wyborem konsumenckim. Zwał jak zwał, w każdym razie efekt jest jednoznaczny i nie ma tu jakby pola do dyskusji. Dlatego dla mnie to działanie jest takie właśnie ważne, bo jest po prostu efektywne. Nie ma tu pola do spekulacji. I co ciekawe, ci bezsilni obserwatorzy statystycznie wyżej sobie cenią i częściej robią to działanie niż inne grupy, nawet niż ci aktywni działacze.
To, przyznam, było jednym z znalezisk, które nas poruszyło. Czy były jeszcze jakieś rzeczy w tym badaniu, które cię zaskoczyły, albo które wywołały takie zdziwienie pod tytułem no nie myślałem.
Tak, mogę powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która, nie wiem, może wzbudzić też uśmiech, bo to takie jest, no nie wiem, dla mnie to jest właśnie bardzo ciekawe. Badaliśmy naszych ankietowanych także pod kątem deklaracji wyznaniowej. I właśnie zaskoczeniem nie jest to, co wyszło w tym badaniu, tylko co nie wyszło, a mianowicie, że wyznanie, deklaracja nie ma statystycznego wpływu, związku z żadnym z innych pytań, na które zadawaliśmy. To znaczy te postawy odpowiedzialności globalnej, tego konsumpcjonizmu, ulegania mu czy nieulegania, kwestia zaangażowania w walkę o lepszy świat i tak dalej, wydają się, przynajmniej z naszego badania, nie mieć związku z deklarowanym wyznaniem. Interpretować to można naprawdę różnie, dlaczego nie ma tego związku, czy to dlatego, że te deklaracje wyznaniowe, czy to wyznanie jest tak słabe, czy jakby tak wątłe są te nasze postawy wyznaniowe, że one nie przekładają się na praktykę życia codziennego, czy może inna hipoteza, bo nie umiem teraz tego rozstrzygnąć, ale inna hipoteza mogłaby być taka, że faktycznie w różnych grupach wyznaniowych te postawy rozkładają się analogicznie, to znaczy nieważne, czy ktoś jest protestantem, czy jest katolikiem, czy jest agnostykiem, czy jest ateistą, to strukturalnie jest tak, że mniej więcej te 37% to są pasywni konformiści, 36% aktywni działacze i 27% bezsilni obserwatorzy. No to byłoby dziwne, gdyby faktycznie tak było, tak strukturalnie, ale no jest coś takiego dla mnie bardzo zaskakującego w tym braku związku, bo jednak przecież kościoły na przykład, czy związki wyznaniowe dosyć jasno instruują swoich wyznawców, co jest w tym świecie dobre, a co jest złe.
ta neutralność religijna, taka kompletna równość pomiędzy tymi segmentami była też jedną z takich rzeczy, która mnie zaskoczyła, bo myślę, że niezbyt wygodnie rozmawia się w ogóle, podaje się tego typu dane, ale myśmy tu nie mieli też jakichś odmów specjalnie na tę prezentację odmów, tak. Więc to było dosyć zaskakujące. Były też rzeczy, które nam się potwierdziły, tak? Mieliśmy takie hipotezy, że na przykład zaangażowanie może, tak jak mówiłeś o tym, że jest zaangażowanie indywidualne i takie zaangażowanie, które jest ponad jednostką. Zadawaliśmy pytanie o własne zaangażowanie, ale też zadawaliśmy pytanie, kto powinien tak naprawdę zajmować się sprawdzaniem tego, czy pewne działania, czy firmy, marki są fair, czy nie fair, czy to, co deklarują, jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. I no, przewidywaliśmy, że to się różnie rozłoży. Ale ja przyznam szczerze, że 61% osób, które mówi nam, że tym, czy pewne działania są etyczne, czy nieetyczne, jest państwo i odsuwa od siebie tę decyzję, to aż taki wysoki procent był dla mnie zdziwieniem. Mm-hmm.
No tak, to może trochę wynikać właśnie z takiej bezsilności, nie tylko tej grupy, którą zdiagnozowaliśmy jako bezsilną, ale ogólnie bezsilności w dzisiejszym świecie. To jest coś, co w naukach społecznych się diagnozuje od jakiegoś czasu, że społeczeństwa, ludzie, zwłaszcza właśnie młodzi ludzie, są coraz bardziej zagubieni, nie widzą jakichś wzorców, nie widzą etosu, nie mają tych współrzędnych, etycznych, dobrze skalibrowanych, czują w tych okolicznościach, że po prostu nie mogą się tym tak bardzo przejmować, bo zwariują, bo wpadną w depresję, w związku z tym w jakiś sensie zamykają się w sobie, ignorują to, być może właśnie gdzieś tam też to prowadzi pośrednio do depresji, ale koniec końców to zagubienie prowadzi do tego, że samodzielnie też nie chcą podejmować decyzji, nie chcą osądzać, starają się od tego odsunąć zresztą. No właśnie. I teraz też w innych badaniach, które w Polsce się robi, o których też mówiłem, szereg różnych raportów co roku wychodzi i tam znowu pewna logiczna ścieżka się układa. Znaczy pytani są ludzie, co robią, nie wiem, żeby ratować planetę, żeby być bardziej ekologiczni. No i oni tam odpowiadają, my Polacy, Polki odpowiadamy, no tam na szczycie tych odpowiedzi zawsze jest segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, oszczędzanie energii. To są jakby tego tam najbardziej takie topowe odpowiedzi. No i potem zwykle jest pytanie, no czy byłabyś skłonna zrobić więcej? To nie mówię teraz o naszym badaniu, mówię o innych badaniach. I tam odpowiedź jest już no taka raczej niezbyt optymistyczna. No nie za bardzo jestem skłonny zrobić więcej. Co by to było więcej? No coś takiego poważnego, dosyć radykalnego, czyli powiedzmy całkowicie przestać latać samolotami albo zostać wegetarianinem albo weganinem. Więc na to ludzie nie są gotowi. No więc wtedy są konfrontowani z innym pytaniem, no to w takim razie, jeśli ty nie jesteś gotowy, no to kto ma ten świat, w sensie no nie tymi słowy, te pytania są zadawane, ja tak staram się wyciągnąć teraz sedno tego wszystkiego, więc no to skoro nie ty nie będziesz ratował świata w ten sposób, no to jak ten świat ma zostać uratowany? I kto za to ponosi odpowiedzialność? Kto powinien się tym zająć? I tutaj właśnie od zawsze królują dwie odpowiedzi i te odpowiedzi to są wielki biznes, czyli wielkie korporacje międzynarodowe i państwa. Nie chcę jakby teraz chodzić o taki długi wątek, dlaczego akurat ludzie tak odpowiadają i jaki to ma sens, biorąc pod uwagę to, że właściwie korporacje funkcjonują dzięki temu, że klienci kupują ich produkty, a państwa funkcjonują dzięki temu, że wyborcy wybierają takie, a nie inne rządy, bo w większości mamy rządy demokratyczne na świecie, więc to jest oczywiście ciekawa dyskusja, ale koniec końców rzeczywiście, tak jak mówiłaś, ten procent właśnie, te 61% tego, że ludzie jakby uważają, że to państwo powinno coś za nich robić, jest znaczący i jest, bym powiedział, taki symptomatyczny dla czasów, w których żyjemy. Oczywiście w tych trzech segmentach, które wyróżniliśmy wśród tych pasywnych konformistów, tych bezsilnych obserwatorów i aktywistów, nie, i aktywnych działaczy, rzeczywiście wśród tych bezsilnych obserwatorów właśnie nie, przepraszam, nie wśród bezsilnych obserwatorów, wśród pasywnych konformistów jest najwięcej takich odpowiedzi, o ile dobrze pamiętam, że to państwo powinno to weryfikować. Dlaczego? To też jakby jest spójne z tą całą historią ich życia, którą nam opowiadają. Czyli jeżeli ktoś jest aktywnym działaczem, to ma w sobie takie poczucie sprawczości i odpowiedzialności i te osoby raczej będą skłonne, żeby pewne rzeczy samodzielnie weryfikować, naciskać na firmę, w której coś kupują, naciskać na rząd, tak? Czyli one nie będą raczej tak odpowiadać, chociaż też czasami tak odpowiadają. Ci bezsilni obserwatorzy też tak nie do końca jakby aż tak bardzo będą odpowiadać, bo oni mają raczej poczucie, że nikt nam już nie pomoże. To jakby sami sobie nie pomoże, a państwo też nam nie pomoże, bo wszystko jest już i tak skazane na zagładę, tak? Teraz oczywiście hiperbolizuje. A ci, którzy są tymi pasywni konformiści, kiedy się ich tam przyciska do ściany i się ich pyta, no dlaczego nic nie robisz, kto to powinien zrobić, to oni mówią, no to nie ja jestem od tego, to państwo jest od tego. I myślę, że w tym jeszcze tak powiem, może trochę stereotypicznie, ale myślę, że w tym jest taki trochę taki spadek po PRL-u. To znaczy, to jest to, że ludzie mają jakieś takie, być może w Polsce, trochę większe jakby zaufanie do państwowości, do tego, że państwo nas wyręczy, że partia coś tam zrobi za nas i my możemy umyć ręce od odpowiedzialności. Myślę, że gdzieś to cały czas w nas jeszcze gdzieś tam jest, a to też jakby może i statystycznie też ciekawym aspektem tego jest to, że w grupie pasywnych konformistów to zwykle ludzie trochę starsi. Tak jak ci bezsilni obserwatorzy to są młodsi, to ci pasywni konserwatyści to są starsi, czyli jakby to by trochę może potwierdzało to, co mówią, czyli że to są może ludzie, którzy troszeczkę pamiętają PRL i jak mają takie poczucie, że no państwo odpowiada powinno za te rzeczy i państwo tak powinno. Tak.
No to z tego, o czym teraz rozmawialiśmy, z wyników tego raportu i z naszych interpretacji tych odpowiedzi nie wynika jakoś specjalnie radosny obraz przyszłości. Jak byś się odniósł do tego, jaka może być ewolucja, czy co nas może czekać, biorąc pod uwagę, że teraźniejszość wyłoniła nam się taka, jaką właśnie przed chwilą opowiedziałeś?
No tak, to czy to jest pozytywne, czy negatywne, to właśnie to jest tak jak z tą szklanką, tak? Jeden widzi do połowy pełną, drugi widzi do połowy pustą. Tak jak powiedziałaś, no nasi koledzy z Greenpeace'u zwrócili uwagę na pozytywną rzecz, że jest aż 36% aktywistów. Ja z kolei, no nie wiem, tą łyżkę dziegciu tam daję, że no, ale czy to są aktywiści, czy to są osoby, które deklarują, że są aktywistami, więc to zawsze jest takie trochę, no, kłopotliwe, ciągle tam narzekać, ciągle być niezadowolonym, ale tak trochę już jest, to trochę wynika też właśnie no, z naszej, nie wiem, osobowości, czy z naszej takich, z naszego osobistego pesymizmu, czy optymizmu, chociaż może naukowiec nie powinien być ani pesymistą, ani optymistą, tylko realistą. Więc co jest jakby tutaj takiego realistycznego? No mi się wydaje, że to, co jest realistycznego, to jest to, że z takimi postawami i przy takim poziomie działań określonego typu, czyli właśnie to weryfikowanie źródeł produktu, czyli bojkotowanie firm, które uważamy za nieetyczne, czyli rozliczanie firm, czyli monitorowanie tego, co się dzieje, które jakoś tam trochę funkcjonuje w tym w segmencie spożywczym, ale prawie w ogóle nie funkcjonuje w segmencie paliwowym, czy tym energetycznym i finansowym, no to z takimi postawami my nie powstrzymamy tych procesów, które teraz diagnozujemy jako prowadzące do upadku tej planety, tak bym powiedział. Czyli jeżeli popatrzymy, mówiąc bardziej konkretnie, jeżeli popatrzymy na 17 celów zrównoważonego rozwoju, które sformułował ONZ, no to jesteśmy na już po półmetku wdrażania tych celów i widzimy, że my ich nie wdrożymy. I co gorsza, w niektórych przypadkach my nie tylko nie zbliżyliśmy się, ale jakby w niektórych przypadkach nawet się pogorszyło. W związku z tym niektóre wskaźniki się pogorszyły. I myślę, że komentarz do tego, powiedziałbym, może być taki, że po prostu jest jeszcze niedostatecznie źle. To znaczy, przynajmniej tutaj, w tej części świata, żyje się na tyle przyjemnie i wygodnie. Oczywiście wszyscy mamy problemy. I wiadomo, że śmierć bliskiej osoby boli tak samo tutaj, jak w innym, każdym innym miejscu świata. Więc każdy z nas ma różne swoje cierpienia i problemy. Ale jednak, statystycznie rzecz biorąc, kondycja, w której żyjemy tutaj w środku Europy, jest nieporównywalnie wyższa, lepsza dla takiego biologicznej egzystencji nawet, niż w wielu innych miejscach na świecie. Często na zajęciach z studentami rozmawiamy o tym, że świat nie wygląda tak jak Warszawa. Warszawa jest kompletnie niereprezentatywna dla świata. Świat wygląda tak jak Dżakarta, świat wygląda tak jak Dar es Salaam, jak Bogota, to jest bardziej świat i kondycja życia ludzi bardziej jest taka jak tam, niż taka jak tu. W tych okolicznościach, w których my mamy te nasze różne cierpienia i dramaty, ale jednak ogólnie żyje nam się całkiem dobrze, myślę, że satysfakcjonuje nas to, że powiemy sobie, że trzeba te rzeczy robić, że deklarujemy, że tam czasem coś zrobimy, że pooszczędzamy tą wodę, czy pooszczędzamy to światło, no ale więcej już nie zrobimy. Dlaczego? Bo myślę, że koniec końców chodzi o to, że nie jest jeszcze dostatecznie źle, to znaczy nie traktujemy tych wyzwań, mimo że o tym trąbimy dookoła, myślę, że cały czas i się tym bardzo przejmujemy, ale myślę, że cały czas nie przejmujemy się do tego stopnia, żeby zmienić naprawdę swoje nawyki, czy to konsumpcyjne, czy życiowe takie ogólne. Jeszcze dodam tylko, że to nie znaczy, że w tej reszcie świata, w tych różnych innych miejscach, gdzie żyje się gorzej, ludzie są bardziej zaangażowani, bo można byłoby taki fałszywy wniosek wyciągnąć, że tam jest już dostatecznie źle, żeby ludzie się zaangażowali. Tam w wielu miejscach pojawia się inny problem. Jest dostatecznie źle, ale jest tak bardzo źle, że ludzie nie mają czasu myśleć o ratowaniu świata, bo myślą o ratowaniu swojego życia i zdrowia swoich dzieci, albo o tym, żeby te dzieci nakarmić. W związku z tym oni też nie działają, nie segregują śmieci, czy nie robią tego typu rzeczy, o których tutaj sobie mówimy, ale nie dlatego, że nie traktują tego poważnie, tylko dlatego, że właśnie ta sprawa już ich przerasta. I w tym sensie koncentrują swoją energię na jakimś tam przetrwaniu, czy zrobieniu jakiejś tam kariery, żeby wyrwać się z tej rzeczywistości, w której przyszło im żyć. No i mamy oczywiście też no, jakąś grupę takich, powiedziałbym, hedonistów, też trochę tak paralelnie do tych kategorii, które wyróżniliśmy w naszym badaniu, no, którzy po prostu się tym wszystkim nie przyjmują i już.
Znaczy, zawsze można wyciągnąć z tego, o czym mówiliśmy, tą drugą część, czyli ten scenariusz optymistyczny, że jest grupa, są takie grupy, które uznają, że to, co my robimy, ma znaczenie, deklarują, wierzymy, że za tym idzie w jakimś sporym stopniu również działanie. Jakkolwiek ono nie byłoby, nie wiem, sensowne, bo pytaliśmy tam od zachowania typu odkliknięcia po właśnie bojkoty konsumenckie, ale że trzeba działać, a jednocześnie, że sami w tym wszystkim nie damy rady, więc potrzebne nam są te duże struktury, które będą zaangażowane. Same z siebie, tak jak mówisz, nie zawsze chce im się być zaangażowanym, bo nie widzą w tym swojego interesu, ale jest też jakby samoregulacje i inne oddolne działania pokazują, że można wywierać presję. I to jest ten taki optymistyczny scenariusz, z którym ja wolę zostać, inaczej byłoby mi strasznie smutno po obejrzeniu wyników tego badania. Więc bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko będzie się zmieniało w czasie, bo nasze badanie było pierwszym krokiem do tego, ale z innych badań wiemy, że akurat postawy takie aktywne, świadomość, to jednak w czasie się zmienia. Ja pamiętam, jak 10 lat temu badaliśmy czytanie etykiet i w ogóle to myśmy się ocierali o błąd statystyczny. W realnych zachowaniach, w deklaracjach było tego ciut więcej, ale obserwacje ludzi w ich prawdziwym działaniu pokazywały, że to zjawisko praktycznie nie występowało. Teraz wiemy, że występuje częściej, więc miejmy nadzieję, że trend jest taki, że może z jednej strony świadomość i deklaracja, ale że nasze działanie pójdzie w tą stronę. Ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastu. Naszym rozmówcą był dzisiaj doktor Roland Zarzycki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Grażyna Skarżyńska. Dziękujemy. Podcast powstaje na podstawie raportu Marka Zaangażowana 2.0, przygotowanego wspólnie przez Ośrodek Badań nad Przyszłością, Kolegium Civitas, Fundację Brandy Lab, ABR Sesta i Syno.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.